Mała Czarna.
Teraz oficjalnie można przywitać naszego gościa, Adam Schulz, fryzjer męski z Poznania, tak kazał siebie przedstawić. Witaj serdecznie.
Dzień dobry Franciszku, dzień dobry Państwu.
Spotykamy się tu przy okazji premiery, która odbyła się w miniony piątek, Barberskiej dekady, czyli serialu, który opowiada, no właśnie, tu pytanie, o czym on opowiada, bo z jednej strony opowiada o tym, co wydarzyło się na przestrzeni 10 lat, jeżeli chodzi o barberstwo w Polsce. Z drugiej strony, patrząc na bohaterów, z którymi rozmawiasz w tym serialu, to są to dosyć zaskakujące osoby. Nie tylko mężczyźni, jeszcze żeby było ciekawiej. I nie jest to serial tylko i wyłącznie dla osób z branży barberskiej. To, o czym on opowiada, gdybyś miał krótko to streścić.
Serial Barberska dekada opowiada przede wszystkim o odrodzeniu się fryzjerstwa męskiego w ostatnich 10, 11, 12 latach. Czyli ta dekada jest tutaj troszeczkę taka, no, pisana no, nie do końca dokładną datą, no, ponieważ to nie jest, tak jak wczoraj powiedział reżyser na jednym ze spotkań, nie mamy tutaj dokładnej daty, jak w bitwie pod Grunwaldem, że któregoś tam dnia się rozpoczęła rewitalizacja, ale mniej więcej rok 2014 jesienią rozpoczęło się to odrodzenie tego fryzjerstwa męskiego, a wraz z nim odrodzenie się w ogóle prestiżu rzemiosła, odrodzenie się prestiżu, przynajmniej w mojej opinii, szkół branżowych, szkół zawodowych, w ogóle etosu pracy, zwłaszcza my w Wielkopolsce rozumiemy to bardzo dobrze. Stąd ten serial jest właśnie w naszym mieście, czyli w moim zakładzie fryzjerskim kręcony. Gości, o których wspominasz, tak zwani zaskakujący, no to prawdopodobnie masz na myśli prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, pana profesora Jerzego Bralczyka, czy panią Małgorzatę Ostrowską i oczywiście wielu innych, bo to w zasadzie fryzjerstwo męskie nie jest własnością barberów. Ani fryzjerów męskich, ani żadnego cechu, ani żadnego stowarzyszenia.
Bo kiedy my rozmawiamy o nim, to ono jest tak naprawdę wszechogarniające, wszystkich nas dotyczy.
Fryzjerstwo męskie jest wszędzie wokół nas i ono jest przynajmniej w takiej samej części, jak nie w większej, własnością po prostu klientów. Ja o tym mówię regularnie, czy na moich spotkaniach, czy na moim facebookowym cyklu Kim jest fryzjer bez klienta, dość prześmiewczo odpowiadając, że nikim, no oczywiście, że nie nikim, no ale kim byłby fryzjer siedzący samemu w zakładzie fryzjerskim? To klient w zasadzie buduje nam to wszystko, co jest dla nas najważniejsze. Zatem w serialu Barberska dekada to klienci dostają również głos. Nie tylko fryzjerzy, nie tylko barberzy mają się popisywać tym, jak strzygą, czy strzyc pod takim kątem, siakim czy owakim. I to byłoby na pewno interesujące do pewnego momentu dla branży, ale nie przez 10 odcinków. Natomiast kto z osób, która nie interesuje się na co dzień fryzjerstwem męskim, chciałaby słuchać cały czas o tym, pod jakim kątem trzymać nożyczki? No oczywiście, że to jest interesujące średnio. Zatem oddaliśmy głos klientom i zależało mi na tym, żeby wśród tych klientów był też duży przekrój, żeby byli i politycy, i sportowcy, i pan językoznawca, żeby powiedział nam, dlaczego słowo barber ma teraz taką zawrotną karierę, dlaczego pani Małgorzata Ostrowska, no przecież ona pracowała z samymi wąsaczami, tak?
No tak.
Jej fryzura wywodzi się z nurtów punkowych, czyli z takich mocnych, męskich strzyżeń. Więc o tym wszystkim rozmawiamy.
Pracujesz już w zawodzie prawie 40 lat. Za chwilę będzie ta rocznica. No ale ta barberska dekada, tak jak wspominałeś, trwa od 10, no, kilkunastu lat. Co się wydarzyło w tym 2014 roku, że nagle ten zawód wrócił do łaski? W ogóle mówi się o fryzjerstwie męskim, którego na przestrzeni tych wcześniejszych lat właściwie no, można było nie widzieć. Był fryzjer damsko-męski. Tylko i wyłącznie.
Wiele czynników ma na to wpływ. Jednym z najważniejszych jest przykre zdarzenie, jakim była wojna w Afganistanie i żołnierze wracające na przepustki do domów na całym świecie, czy to w Stanach, czy w Anglii, czy w Kanadzie, czy w Polsce. No oni musieli zapuszczać brody, żeby móc się w jakiś sposób dogadywać z lokalnymi watażkami. Kiedy przyjeżdżali, byli zapraszani do studiów telewizyjnych, nagraniowych, udzielali różnych wywiadów, pokazywali się z cywilnymi, krótkimi, ładnymi fryzurami, ale z długą brodą. I to był taki pierwszy, to była taka pierwsza iskra, która zainteresowała media. Ci żołnierze zaczęli pokazywać się na okładkach i ludzi to zainteresowało. No ale oprócz tego wyszło, pojawiło się młode pokolenie młodych ludzi, którzy chcieli dowiedzieć się, jak to było, jak ich dziadek był młodszy. Jak to jest, że dziadek pachnie taką inną wodą kolońską niż tata? To wszystko miało wpływ na to, że w pewnym momencie to wystartowało, a poza tym moda zawsze wraca. Dużą rolę też pełnią filmy, popkultura. W tamtym czasie pojawiły się trzy ważne seriale. To byli Wikingowie, Synowie Anarchii oraz Peaky Blinders, które miały wszystkie trzy ogromny wpływ na to, jak polscy mężczyźni zaczęli się strzyc i jak zaczęli w ogóle dbać o włosy i fryzury, i wystartowało.
No dobrze, to wtedy się o tym mówiło, a w 2014 roku co się wydarzyło?
Otworzył się salon Barberian w Warszawie, którego pomagałem otwierać. Właścicielem tego salonu był i jest cały czas Nergal, który jest postacią medialną. On to rozpromował i to wystartowało wtedy właśnie między innymi dzięki niemu. Pewnie i tak by wystartowało, ale ta jesień 2014 roku to jest ten taki właśnie, tym punktem odniesienia jest otwarcie jego zakładu w październiku, gdzie potem nagle wszyscy się zainteresowali. Nergal, fryzjerstwo męskie, a był tam u niego Adam Schulz, a kto to jest? I tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście od razu wystartowałem z całym tym nowym anturażem i jest.
I ruszyło, tylko że jeszcze 10 lat temu ty byłeś tutaj praktycznie jedynym charakterystycznym takim barberem, jeżeli chodzi o Poznań i okolice. A teraz, kiedy przejeżdżamy przez wielkopolskie miejscowości, polskie miejscowości, to nawet mówiąc po poznańsku, w najmniejszych pipidówach możemy odnaleźć zakład barberski. Widzimy ten charakterystyczne urządzenie, które się obraca.
Kręcący się walec.
Właśnie co ono oznacza przy okazji?
Trójkolorowy kręcący się walec to jest najstarszy symbol, jeden z najstarszych symboli fryzjerstwa męskiego, oznaczający biały to bandaż, czerwony to krew, a niebieski to żyły. Z racji tego, jaką kiedyś cyrulicy, balwierze i protoplaści barberów pełnili profesję, czyli oprócz strzyżenia i golenia również wyrywanie zębów i inne pomniejsze operacje.
No ale właśnie, spodziewałeś się, że tak będzie wyglądał krajobraz w Polsce jeszcze 10 lat temu?
Nie spodziewałem się, ale kiedy oglądałem chociażby amerykańskie czy brytyjskie filmy, to ten walec się tam kręcił w wielu miejscach, więc sądziłem, że to w końcu kiedyś do nas przyjdzie, ale to przyszło nagle. Przyszło nagle, wystartowało. Ja też stanąłem od razu na pierwszej linii frontu, żeby tych młodych fryzjerów męskich wspierać, żeby im mówić, jak ważna jest historia, tradycja i symbole w zawodzie, i to działa.
Bo z jednej strony przy takiej rewolucji i przy takiej popularności barberstwa można się cieszyć, z drugiej strony pojawia się też dużo złych zakładów barberskich albo niezbyt profesjonalnych, bo teoretycznie każdy może założyć z dnia na dzień i otworzyć swój zakład.
Oczywistą rzeczą jest, że ilość nie zawsze przeradza się w jakość, tak? Większość młodych barberów nie posiada świadectwa czeladniczego, jest najczęściej po kilkudniowych kursach, mają w sobie bardzo dużo zapału i miejmy nadzieję, że ten zapał na długo starczy, bo podbudowa, czy ten fundament, który się zyskuje w szkole branżowej, w szkole zawodowej, czy tam, gdzie się uczysz tej teorii przez 3 lata, jest bardzo istotna. Najgorsza szkoła zawodowa zawsze będzie lepsza niż jej brak.
Dlaczego zdecydowałeś się, żeby nakręcić ten serial, który będzie opowiadać właśnie o barberstwie, ale także i przytoczy historię bohaterów, czy gości, których zaprosiłeś do niego?
Przede wszystkim ze względu na to, żeby przywrócić prestiż tego zawodu, żeby ludzie, którzy na co dzień nie chodzą albo obserwują tylko właśnie z okien tramwajów kręcące się walce, żeby zauważyli, żeby dowiedzieli się, jak ważny jest to zawód, jak ważny społecznie jest to zawód, jak w zasadzie bez nas nic się nie może wydarzyć. Dziennikarz idący do studia, osoby idące rano do pracy, nawet w pandemii wiele osób korzystało z usług tak zwanych podziemnych barberów. Zresztą było widać ministrów i prezydentów miast ostrzyżonych pięknie, mimo tego, że nam...
Wszyscy zadawali sobie pytanie, gdzie?
Gdzie, jeżeli my jesteśmy zamknięci? Rzeczywiście większość z nas, w tym my, byliśmy zamknięci na głucho, ale jednak okazało się, że jesteśmy potrzebni. Jesteśmy społecznie ważni nie tylko ze względu na to, że strzyżemy ludzi, ale też ze względu na to, że mężczyźni w barbershopach mają swoje miejsce, w którym mogą, jak to powiedział pan Tomasz Raczek w jednej z tych rozmów w serialu Barberska Dekada, wyrzucić na zewnątrz całe to miękkie. Wszystko to, co mają w sobie. Bo mężczyźni w barbershopie opowiadają o wszystkim, nie tylko hojraczom, jak to było w ostatni weekend, z kim to bili, ile wypili, ale tak naprawdę opowiadają o bardzo trudnych sprawach w rodzinie, o rozwodach, o problemach z dziećmi. To jest miejsce, w którym mogą bez obawy o wyśmianie, a nawet licząc na radę jakąś od starszego, doświadczonego fryzjera, mogą się spokojnie wyspowiadać.
W pierwszym odcinku pojawia się prezydent miasta, Jacek Jaśkowiak, który powiedział znamienne słowa dotyczące szkół, w których pracę jesteś zaangażowany.
Prezydent Jacek Jaśkowiak był dla mnie oczywistym bohaterem pierwszego odcinka. Pierwszy odcinek wprowadza widzów całego kraju do Poznania. Opowiada, jak ważne fryzjerstwo w ogóle jest w Poznaniu, jak ważne rzemiosło jest tutaj, jak ważny jest dla nas wszystkich tutaj etos pracy i w ogóle praca jako taka, jak ona nas realizuje. Więc uznałem, że rozpoczęcie odcinka od prezydenta Jaśkowiaka, który opowie o tej poznańskiej duszy, opowie o tym, czym jest też rzemiosło w ogóle dla miasta. Prezydent przyjął zaproszenie w zasadzie bez wahania, przyjechał do mnie do zakładu, bo dodam, że wszystkie rozmowy odbywają się w moim zakładzie fryzjerskim. Opowiedział bardzo ciekawą rzecz, którą w ogóle podejrzewałem podejrzewałem jakby brak zainteresowania w szkół zawodowych przez wiele osób. Prezydent Jaśkowiak mówi tam, że nie odważył się pozwolić swojemu synowi pójść do szkoły zawodowej, ponieważ on i jego żona byli w tamtym czasie prawnikami i uznaliby to za coś nie do końca...
Odpowiedniego
może dla nich.
Wiązałoby się.
To jest bardzo ważne, bardzo intymne wyznanie, za które panu Jackowi Jaśkowiakowi bardzo dziękuję, bo to nie jest wcale prosto przyznać się do czegoś takiego. Natomiast ja sobie zdaję sprawę z tego, że dla wielu osób, absolwenci szkół zawodowych, czy osoby, które w tych szkołach zawodowych aktualnie są, uznawani są za patologicznych, gorszych, mniej znaczących w społeczeństwie, że ci, co idą do liceum, to są tacy mądrzy, a ci, którzy idą do szkoły branżowej, tacy mądrzy nie są. Więc te słowa pana Jaśkowiaka, który mówi, że teraz tego żałuje, są naprawdę bardzo znamienne. I za to mu bardzo dziękuję.
Teraz zrobimy krótką przerwę na muzykę, którą przygotowałem, bo ta piosenka, o której mówimy, otwiera
ten serial. Jest w czołówce serialu Barberska Dekada.
Serialu możemy ją teraz zagrać. Oczywiście Beatlesi też są bardzo mile widziani, zwłaszcza, że mieli charakterystyczne fryzury i chyba niegdyś byli tak samo stylizowani w pewnym okresie, a potem te fryzury wyewoluowały i wyglądały zupełnie inaczej. Ale...
Bardzo ważny fryzjersko zespół, jeden z bohaterów naszego odcinka, znaczy jeden z bohaterów naszego serialu w jednym z odcinków właśnie mówi, że to Beatlesi mieli na jego fryzurę do dzisiaj największy wpływ.
Kto taki? Nie zdradzisz.
Odcinek numer 9.
A, to teraz ten utwór, o którym wspominaliśmy.
Jak co tydzień u barbera, na podłodze wąs się zbiera i na miasto pędzą prosto tłumy chłopców bez wzrostu. Odjeżdżają limuzyny, wypindrzyły się dziewczyny, disco, błysko, pura kasy, spodnie, pasy, Adidas.
1037 to właśnie ta piosenka otwiera ten serial, o którym dziś mówimy z Adamem Schulzem, czyli Barberska dekada. Między innymi oprócz prezydenta Jacka Jaśkowiaka pojawia się w twoim serialu inny prezydent, Aleksander Kwaśniewski, jak udało się prezydenta, poprzedniego prezydenta naszego kraju zaprosić do jamy na Starym Żegrzu.
To był jeden z takich bardzo egzotycznych pomysłów naszych na samym początku, kiedy ustaliliśmy obsadę serialu. Chcieliśmy, żeby tam też był ktoś z takiej najwyższej półki polskiej. Ktoś rzucił prezydenta Kwaśniewskiego. Ja mówię, tak, próbujmy, atakujmy właśnie jak najwyżej, może się uda. Reżyser serialu, pan Grzegorz Czyż, wysłał do kancelarii, w której pan prezydent pełni teraz jakąś funkcję fundacyjną, do ich sekretariatu wysłał zapytanie. Okazało się, że prezydent z ciekawością przystał na naszą propozycję i tylko należało ustalić termin. Także okazało się, że to było dużo prostsze niż
się wydawało.
Niż myśleliśmy, że będzie. Prezydent nie wziął, zresztą tak jak żaden z gości, za to żadnych pieniędzy. Okazało się, że jest bardzo sympatycznym rozmówcą, ma bardzo dużo opowieści właśnie takich włosiasto-fryzjerskich. Mamy na końcu serialu, na końcu tej rozmowy bardzo ciekawą tezę na temat tego, kto będzie kolejnym prezydentem Rosji, więc ta rozmowa płynie świetnie.
I też użył takiego określenia odnośnie zabiegów fryzjerskich, że można przy tę fryzurę, jak to się mówi?
Prezydent pozwoli sobie powiedzieć opitolić.
Czyli właśnie coś, co się pojawia chyba w zakładzie fryzjerskim,
no,
czy nie?
Tak, oczywiście, że tak. Nie, to w ogóle było świetne, że prezydent użył takiego słowa, które...
Niech to mi opitoli fryzurę.
Z takiej mowy potocznej. To też oznacza, że dobrze się w tym naszym zaimprowizowanym studio w moim barbershopie czuł.
Też charakterystyczną brodę, jedną z najbardziej w naszym kraju, ma profesor Bralczyk i tutaj zdradził, jak dba o nią i dlaczego ją posiada.
Z profesorem rozmowa trwała tak długo, a o tym nie zdążyliśmy porozmawiać. Jest to tak wspaniały rozmówca, który iskrzy anegdotami, przypowieściami, cytatami, że po prostu przy nim to człowiek mógłby stanąć zbaraniały i po prostu najzwyczajniej w świecie słuchać, tak? A jeszcze musiałem prowadzić rozmowę, ale to jest świetna rozmowa. Dla wielu naszych gości, dla wielu widzów jest to najciekawsza rozmowa. Oczywiście każdy ma swoich faworytów, ale wśród tych wszystkich, którzy nam teraz piszą, jak ważny jest to dla nich serial, ten profesor Bralczyk wychodzi na pozycję pierwszą.
Kto cię najbardziej zaskoczył? Pozytywnie?
Pozytywnie?
Z osób, które odwiedziły jamy na Starym Żegrzu.
Bałem się bardzo spotkania z panią Małgorzatą Ostrowską.
Dlaczego?
Dlaczego? No bo to jest gwiazda. To jest osoba z pierwszych stron gazet. To jest osoba, z której piosenkami miałem styczność od 12-13 roku życia. Mając 13 lat byłem na koncercie Lombardu na Rock Arenie. Tak, moja mama stała przed areną, ja byłem w środku. I ona mnie trochę, nie ukrywam, wystraszyła. Jednak weszła taka bardzo pewna siebie, mimo niewysokiego wzrostu, jest bardzo, bardzo pewną siebie osobą. Ale rozmowa przebiegła świetnie. Opowiadała o wąsach w Lombardzie. Opowiadała o tym, jak stylizowała sobie i chłopakom fryzury. Myślę, że po prostu trzeba to obejrzeć.
No dobrze, jeszcze wracając do brody, to ta, z tego co zauważyłem, jeżeli chodzi o modę, to teraz znowu się zmieniła. Jaka moda, na jaką brodę teraz panuje w 2025 roku? Bo już drwali coraz mniej, zauważyłem na ulicach.
Drwali jest mniej z różnych powodów. Prawdopodobnie ludzie potrzebują jednak więcej czasu dla siebie, a broda tego czasu trochę zabiera. Ale to się zmienia, to wszystko się zmienia w modzie, mniej więcej co dekadę się wszystko zmienia. Możliwe, że teraz ze względu na modę, na nowe męskie fryzury bardzo młodzieżowe, młodzi ludzie, którzy te fryzury noszą, brud jeszcze nie mają, ponieważ im nie rośnie. Natomiast brody są cały czas krótsze, dłuższe. Mamy bardzo dużo klientów, którzy te zarosty zapuszczają. Rzeczywiście częściej je strzygą na krótsze niż mają dłuższe, ale wciąż jest cały, że tak powiem, inaczej, ciągle brud jest w brud.
Dobrze. Zachęcamy Państwa do obejrzenia tego serialu Barberska dekada. Bez problemu można go odnaleźć. Ale jeszcze na sam koniec chciałem Ciebie zapytać o to, dlaczego film, o którym dziś mówimy na antenie Radia Poznań, czyli Miś, jest tak naprawdę filmem fryzjerskim?
O Misiu pisałem w mojej książce Następny proszę lat temu 5 i to uznałem go za najbardziej fryzjerski polski film, nawet bardziej niż te filmy o fryzjerach. Dlaczego? No po pierwsze, nie wiem, czy mogę zdradzić.
Myślę, że już możesz.
Tak, mogę.
Albo nie tego najważniejszego nie, bo no to dobrze. Jest pytanie w naszym konkursie. No
po pierwsze, fryzjer, który występuje w scenie w Misiu, jest jednym z ojców jednego z bohaterów serialu.
To mamy pierwszą rzecz fryzjerską.
Tego filmu.
Pierwszy element.
Po drugie, włosy ścięte czy wyrwane przez Stacha Palucha w teatrze, tak? To jest drugi wątek. Trzecie, no kiedy pani w samolocie deklaruje, co przewozi, celnik pyta, czy tam ktoś ją pyta, czy przewozi pani alkohol. Nie, mam tylko wodę kolońską. Czwarte, no główny bohater serialu, filmu, przepraszam, Miś, to jest szampon Samson, który pozbawia użytkowników włosów. Piąte, no to też dość istotne, woda brzozowa, czyli płyn, który powinien służyć do odnowy i rewitalizacji cebulek włosów, służy tutaj jako napitek w kiosku ruchu i tak dalej, i tak dalej. Stanisław Tym wypowiada słowa o owłosionej małpie i tak dalej, więc te włosy grają naprawdę dużą rolę.
I co ciekawe, Stanisława Tyma w roli Ochuckiego można zobaczyć w Jamie. U ciebie.
Tak, jest jego portret. Jest jego portret, ale nie jako Ochuckiego, tylko jako Stanisława Palucha. Krótko po użyciu szamponu Samson, kiedy jeszcze te włosy są bujne.
Adam Schulz, fryzjer męski z Poznania, był Państwa i moim gościem. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I zapraszamy do oglądania serialu. Na razie przyjęcie jest ciepłe.
Bardzo dobre, zapraszamy. TVP VOD, aplikacja darmowa, można oglądać.
Za 15 minut 11, słuchają Państwo Radia Poznań.
Dziękuję.
Mała Czarna.